Jakiś czas temu sobie pomyślałem o tym naszym wieczorze dzisiaj. I pomyślałem sobie o jednym fragmencie, w sumie nie wiem, który bardzo lubię, o jednym człowieku, którego jakoś też lubię. To jest Eliasz, prorok Eliasz. My jako Boży Lud, jako Kościół, jesteśmy ludem kapłańskim, królewskim, Bogu na własność przeznaczonym, ale też jesteśmy ludem, który ma prorokować, jesteśmy ludem proroczym. Nie? Kościół jest też jakby wspólnotą proroków, nie? Ludzi, którzy prorok ten, który wypowiada, jakby wypowiada to, co jest to Boży głos, jakby powtarza to, co Bóg mówi. Jakby jest głosem, jest tą tubą Boga. To, co Bóg mówi teraz i dzisiaj do Kościoła, to jest misja proroka, nie? W pierwszym Kościele wręcz był urząd proroka, nie? Teraz są inne urzędy, ale akurat urząd proroka jest jakoś tak zaniedbany, nie? A prorok to nie jest ktoś, kto tam właśnie jakieś wypowiada wyrocznie, czy jakąś taką wyrocznię, jak była Delfi, tak? Tak to było miasteczko? Delfa, która mówi, przychodzą ludzie do niego, mówi: twój mąż to brunet o czerwonych okularach, a twój dziewczyno, chłopczyku, twoja żona będzie pochodziła z Indii, prawda? To nie jest ktoś taki, no nie? Albo mówi, przychodzisz z nim i kładziesz i on mówi to lub to i tak dalej. Prorok to jest ktoś, kto wypowiada Boże serce, jakby, nie? Boże zamysły, Boże pragnienia i Boże spojrzenie i Boże zachęty, Boże słowa takiego podtrzymania, utwierdzenia. To jest prorok. No i był też prorok Eliasz, który był powołany przez Boga. Pamiętacie tam na początku jego historię, to wskrzesza zmarłego, jest w Sarepce Sydońskiej u wdowy, nie? U tej wdowy w zasadzie wskrzesza tego syna. Jest taki król Achab, który jakby promował bałwochwalstwo i chciał być wspierany przez, no, miał dużo tych kapłanów, utrzymywał Baala. I Eliasz jakby rozumie, że to nie jest to, no nie? Jakby jest wezwany do tego, by tego Achaba prostować. I jest taka sytuacja, że on się rozprawia, Eliasz, z tymi prorokami, no nie? Robi największą tak naprawdę akcję, bo to, że tam skrzesił, no to był początek, to było w chacie, a tutaj robi w chatce w Sarepce Sydońskiej, a tutaj robi największe wydarzenie swojego życia tak naprawdę do tej pory, najbardziej spektakularne, wyżyna w 450 proroków Baala przez pewną taką intrygę, w tej zasadzie, że jeżeli Bóg was żyje, no to niech odpowie, to się nie udaje i jest po prostu... To niesamowite, bo zrobił kawał dobrej roboty, wykonał jakby, nie wiem, świetną ewangelizację, krucjatę nawet wręcz, nie? Która zakończyła się sukcesem. I jakby to jest jakby, wszystko zrobił super, dużo dobrej roboty zrobił. Wszystko jest jakby git, nie? Wszystko jest jakby tak, jak ma być. Jakby robi to, do czego został powołany, prawda? Odnosi pierwszy sukces. Ale mimo to, potem następuje bardzo dziwna historia w jego życiu. Tam podczas tego wydarzenia ludzie mówią: naprawdę Pan jest Bogiem, naprawdę Pan jest Bogiem, krzyczą, nie? Czyli to było jakieś wielkie wyznanie wiary, wielkie objawienie Bożej mocy, prawda? I to Bóg zrobił dzięki temu, że Eliasz był jemu posłuszny. No ale potem jest taka sytuacja, w której trochę powiem teraz. Przeczytamy, to jest 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Kiedy Achab opowiedział Izabel wszystko, co Eliasz uczynił, jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie zrobi jutro z twoim życiem tak, jak się stało z życiem każdego z nich, proroków. Widząc to, Eliasz powstał i, ratując się ucieczką, przyszedł do Berszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam o jeden dzień drogi odszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł po jednym z jałowców i, pragnąc umrzeć, powiedział: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z jałowców i zasnął. I to jest ważne doświadczenie w życiu Eliasza, jakby jakieś niezrozumiałe. I ja tak myślę, że tą katechetę chcę mówić jakoś tak w kontekście każdego z nas oczywiście i tego, co możemy przeżywać w naszym życiu czasem, że jakby wszystko jest ok, jakby wszystko jest dobrze, ale z jednej strony jeden komunikat tylko, że jedna sytuacja jakaś, Izabel, która oczywiście była mącicielką, była manipulantką, ta figura Izabel to jest ta sama figura, jak była żona tego, Heroda, prawda, która kazała przynieść głowę Jana Chrzciciela na misie. To jest ta sama figura, co Mikel, żona Dawida, która wzgardziła nim, gdy ten tańczył. To jest ta sama figura tej żony Samsona, która wykradła jego sekret i obcięła mu włosy, prawda? Są rzeczy, które się odbywają przez jakieś takie, są twoje słabe punkty, przez które tam ta Izabel podburzyła tego Achaba. Ta żona Heroda grała na strudach Heroda tak, żeby go zrobić coś, czego on nie chciał, tak naprawdę, nie miał tego, ale zrobić to w taki sposób, że jakby masz wrażenie, że stajesz pod ścianą, że nie masz wyjścia, prawda? Że i w tej dezorientacji też ten Eliasz na słowa tej kobiety, ona nie była królem, ona była tylko żoną króla, no nie? To nie była królową, była żoną króla, to zupełnie jakby w zasadzie była nikim, no nie? W zasadzie nie miała prawa kierować, zabić tego, mi się wydaje, nie znam tego, musiałem wgłębiać się, znam to dokładnie realia, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że nie miała prawa i tak często jest w naszym życiu, że przychodzi coś, to tak jakby nie ma prawa do naszego życia, nie ma prawa do naszej drogi, nie ma prawa do naszego proroctwa, do naszego bycia prorokiem, czyli jakby sługą Bożego głosu, sługą Bożego natchnienia, sługą Bożego prowadzenia, bo to jest prorok służy Bożemu prowadzeniu, prawda? Bóg chce objawiać swoją wolę, swoje prowadzenie ludowi swojemu i prorok służy temu, no nie? I ona nie miała z tym nic wspólnego, a mimo tego przychodzi do tego proroka, to słowo, to wieść przychodzi do tego proroka Izajasza, Ezechiela i on leży zdołowany. On się kładzie po to, żeby w zasadzie umrzeć, nie? Zostawia swojego towarzysza, żeby się jemu nic nie chciało, żeby go nie zgorszyć wcześniej i ucieka. Ratuje się ucieczką w swoim popłochu. I kiedyś ta książka, to czytaliśmy o łasce i tam było, że on zapomniał o łasce Bożej. Ale ja myślę, że to tak nie jest, że on zapomniał o Bożej łasce. Ja myślę, że to jest pewien rodzaj doświadczenia, na który jakby to towarzyszy tym, którzy chcą słuchać Bożego głosu, którzy chcą iść za tym, co mówi Bóg. Że to jest jakiś element doświadczenia, przez który Eliasz miał przejść. Ja myślę, że też to doświadczenie to był ten switch, ten przełącznik między tym, co było stare w jego życiu, a nowe. To wczoraj mówiliśmy o tym słowie, które tutaj Bóg nam dawał. Między starym i nowym, nie? Że Bóg nie życzy sobie łatać starych rzeczy nowymi łatami, ale Bóg życzy sobie dawać nam po prostu nowe łaty i koniec, nie? Ale nie życzy sobie, Jezus uważa za głupi pomysł wlewanie nowego wina do starych bukłaków. Co prawda wszyscy powiedzą, że stare jest lepsze, stare jest sprawdzone, w starych okolicznościach było tak i tak dalej, i tak dalej. To, co mówiliśmy wczoraj. Ale tak naprawdę dobrze spróbować to nowe wino, które przychodzi, więc to, co się dzieje tam na tej pustyni z Eliaszem, otwiera go na nowe doświadczenie. I tak sobie myślałem też o tej nowości, o której rozmawialiśmy, nie? Na czym ma polegać ta nowość, nie? I czy to jest kwestia struktury, czy to jest kwestia jakiejś formy, czy to jest kwestia, znaczy, czego to jest kwestia, nie? Ta nowość, która przychodzi wtedy, gdy Duch Święty przychodzi, gdy wchodzimy jakby w to, że Bóg nas prowadzi. I co było dalej? On przyszedł, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć powiedział. Wielki, wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł i wypił i znowu się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Postawszy zatem zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Jak ja sobie myślę o tym doświadczeniu, jak ja sobie jakoś próbuję wizualizować tę sytuację, to normalnie aż mi się łzy na oczy cisną, no nie? Jak to jest piękna, jak to jest piękne doświadczenie, jak to była piękna sytuacja. Że Bóg w tym jego momencie, tego jego dezorientacji, tego jakiegoś zagubienia, posyła mu anioła i trąca go bokiem i mówi: wstań i jedz. Wstań i jedz. I zastawia mu stół. To jest coś pięknego, nie? Że to Bóg sam zastawia mu stół. My nawet często, gdy leżymy, myślimy: a gdybym może coś powinien zrobić, nie? Może coś powinien zadziałać jednak. Powinien coś z siebie zrobić, nie? I to było najpiękniejsze, przypuszczam, doświadczenie w jego życiu. To doświadczenie, którego on tam doświadczył w tym Berszebie. Nie wiem, co to znaczy. Można było się wgłębić w znaczenie tych słówek.
Berszeba?
Tak.
A to jest miejscowość?
Tak.
Trzeba to zrobić.
W Judzie.
Przepraszam.
Nieważne. W tym miejscu, co on tam dość może ważne, co on tam doświadczał, to było po prostu... To jest coś, co po prostu łamie serce. No nie? To jest coś, co przemienia serce. To jest Bóg, który sam schodzi poprzez swojego anioła i zastawia mu stół w momencie, gdy ten jest w depresji, gdy ten się łoży po to, żeby umrzeć. Bóg okazuje mu tak wielką łaskę. I ten w tym pierwszym rzucie mówi: idę dalej spać, nie? Zjadł, no dobra, zjadłem. Przyjąłem troszeczkę tego pocieszenia. Wstań. A mu mówi znowu, nie? Trąca go, mówi: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a to przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Przy jego głowie, tak jak choremu się podaje. Bardzo blisko, nie? Żeby on nie musiał tylko, no wiecie, no, jak się, nie, że gdzieś tam na stole pod drzewem, gdzieś 100 metrów dalej, czy coś w tym stylu. Masz tam, zjedz, nie? Ale po prostu podsuwa mu pod głowę, nie? To jest, kurde, no po prostu, no piękny obraz. To jest coś, co dotyka serca, nie? Myślę, że w każdym z nas jest pragnienie właśnie takiego Boga, nie? Że Bóg tutaj wykłada swoje serce, to jest serce na dłoni po prostu, jakby, nie? To, co tam się dzieje, to jest Boże serce na dłoni. Eliasz spojrzał, a to przyjął to. Zjadł więc i wypił i znowu się położył. No nie? To też jest jakieś fajne, nie? Że on nie od razu reaguje tak, jak trzeba, no nie? Że Bóg mu też daje czas, nie? No mógłby się obrazić tak naprawdę. Wtedy ten anioł powiedzieć: no i o co nam chodziło, no nie? To ty, powinieneś inaczej zareagować, no nie? Czemu to, co tak jest piękne, nie dotknęło jeszcze twojego serca, no nie? Mógłbym czynić mu wyrzuty wręcz po prostu, być oburzonym, no nie? Przecież to jest, kurde, już majstersztyk, a ty w ogóle nic, nie? No ale i znowu ponownie anioł pański wrócił, trącając go. Ciekawe w ogóle, nie? To trącanie, nie? Takie jest. No to też jest taki fajny gest, nie? Bo jest ten dotyk, nie? To nie jest takie jakieś, że tylko Bóg właśnie to nie ma jakby kontakt, ta bliskość jest przed słowem. Prawda? Można w tym znaleźć, że on najpierw go dotyka poprzez tego anioła, trąca go bokiem. No to sam kogoś trącniesz bokiem, się poczuje dobrze, kogoś trącniesz i on się źle poczuje. To nie zależy, kto kogo trąca, ale myślę, że to było tak zrobione, że było dobrze. Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Ten mówi, że chce umrzeć, a tutaj słyszy słowo: wstań, jedz. Wstań, jedz. Przestań też już leżeć, nie? Chociaż tak naprawdę było przy jego głowie to jedzenie. On już teraz mówi: wstań, jedz. Przed tobą długa droga. I to doświadczenie, nie wiem, na ile czujecie, ale pomyślcie też na spokojnie gdy o tym, ale jak to było. Jak to musiało być przejmujące, dotykające. Prowadzi go na górę Choreb. on wiedział o tym, że to jest miejsce spotkania chyba Bogiem wcześniej. Tam przeszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowa i przemówił. Co ty tu robisz, Eliaszu? On powiedział, żarliwością zapomniałem o Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. W zasadzie on mu mówi, że byłem Twoim sługą, zrobiłem co trzeba, miałem gorliwość o Twój dom. Mówimy o tych tak naprawdę starych rzeczach, jak tam podszedł do tej góry Korb, a Bóg mówi, wyjdź i stań naprzeciw Pana. Jakby wyjdź z tego wszystkiego, co do tej pory jeszcze robiłeś. Okej, on nie dyskutuje z nim, że to było dobre, złe, czy dobrze to zrobiłeś, czy źle, ale mówi, wyjdź na górę Pana i słuchaj tego, co ja Tobie mówię dalej, nie? I jakby otwórz się znowu na moje doświadczenie. Otwórz się znowu na to, co ja Tobie przygotowałem, nie? I co się dzieje na tej górze? A to wtedy rzekł, wyjdź i aby stanąć na górze wobec Pana. Skonfrontować się z Panem, usłyszeć to, co on mówi. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i rozgodząca skały, szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. Po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłonił twarz płaczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego, co ty tu robisz, Eliaszu? Jakby wszystko to, co było do tej pory, mi się wydaje dla niego też synonimem tego, że to jest Bóg. To słowo, ja już wcześniej wiem, wcześniej sobie zaplanowałem, żeby mówić tego wieczoru, ale się wiąże z tym, co było wczoraj w zasadzie, no nie? Że to wszystko było stare. On to wszystko znał, ten ogień, te grzmoty, te wichury, no nie? To było to, do czego jest przyzwyczajony. No nie, my też jesteśmy przyzwyczajeni do wielu rzeczy, jak się Bóg objawia, nie? W dobrych sposobach, do wielu jakichś tam przyzwyczajeni do takiego czy owego sposobu objawiania się charyzmatu, do tego czy owego sposobu głoszenia, do takiego czy owego sposobu życia po chrześcijańsku, do tej czy owej formy pobożności, która niesie w sobie moc, no nie? Ale tak naprawdę Bóg wszedł w czymś, co było kompletnie, no można byłoby się oburzyć, no co to jest, nie? Łagodny wiatr, nie? Ale to było łagodny powiew, lekkie dotknięcie, lekki wiatr jest taki, że jest bardzo subiektywny, jeden go czuje, drugi nie, nie? Wszystkie te poprzednie znaki były takie bardzo oczywiste. No nie, no bo nie sposób przegapić wichury, ognia, czy tam coś jeszcze było, nie? Trzęsienia ziemi. No trudno, trzeba być wielkim, jakimś, no, mieć problemy z percepcją rzeczywistości, żeby to przegapić, ale przegapić lekkie tchnienie wiatru to nie problem, nie? I tak naprawdę w tym dopiero lekkim tchnieniu wiatru przychodzi Bóg w ten sposób, że ten płacze, nie? Ten płacze. I znowu Bóg do niego mówi, to samo pytanie, co ty tu robisz? I w zasadzie, posłuchając odpowiedzi, on mówi dokładnie to samo. Żarliwością zapomniałem o Pana zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze. Rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Tak, że ja tylko sam zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Kurczę, no, powtarza kwestię. Było, jakby, mówi to samo wcześniej, jakby co do formy, co do tego zewnętrznych rzeczy, on powtarza dokładnie tą samą kwestię, no nie? Jakby, no, ciekawe, nie? No i wtedy go Bóg wysyła, no nie? I wtedy zaczyna, ja myślę, że od tego czasu zaczyna się nowy rozdział w jego posłudze, w jego życiu. Wszystko badajcie, co ja mówię, nie? Na mocy łaski waszego chrztu, ale i zaczyna się nowy etap w jego życiu, nowy etap w jego posługiwaniu, nowy etap w jego prorokowaniu. To zaraz w następnych wersetach Bóg mu pokazuje Elizeusza, prawda? Jego towarzysza i późniejszego jego jakby następcę, kontynuatora jego dzieła, prawda? Jakby do tej pory działał w pojedynkę, to teraz zyskuje wspólnotę jakąś, zyskuje Kościół, zyskuje coś szerzej, coś więcej, nie? I potem w następnych rozdziałach się okazuje ta klęska tego króla Achaba, prawda? kary spadają na Achaba. Bóg potwierdza to jego. I tak naprawdę to jest się cała historia Eliasza to są, nawet tak statystycznie patrząc, to jest ze 4-5 rozdziałów po, a tylko dwa przed, nie? Tym wydarzeniem. No i co? No ja myślę po prostu, że wyraźnie do nas Bóg mówi przez ten nasz weekendzik. Dla mnie, że pragnie rzeczy nowych. Nie? Dla mnie takim wyraźnym znakiem było to, że raz, że są jakieś tutaj nowe okoliczności techniczne, gdzie indziej mamy krzyż, kuchnia wygląda inaczej i tak dalej. To są takie detale, które już tam potem można jakoś tam bawić się w interpretację. Ale na przykład dla mnie znakiem było to, że zawsze tak nie było, że zapraszaliśmy tych starych ludzi, nie, na tą łomicę. I tak naprawdę tym razem był największy odzew ze strony tych starych. W pierwszym rzucie dostałem kilka maili i było jeszcze parę rozmów. I w sumie się okazuje, że nie ma nikogo, no nie? I to jest, że my tu jesteśmy, no nie? I że to jakby to też jest jakaś łaska dla nas, że my, a nie kto inny tu jest, nie? Po to, żeby myślę, żeby być tym zaczynem też tej nowości, no nie? Mi się wydaje, że zaczynam nowości nie w kwestii strukturalnej, czy jakiejś organizacyjnej, czy jakiejkolwiek innej, ale zaczynam nowości w sensie doświadczenia Boga, słuchania Jego głosu, bycia Jego prorokami, wchodzenia jakby w trochę bardziej taki prorocki, proroczy styl tego, według nowych przyzwyczajeń. Wczorajsza Ewangelia mówi, że na nowe przyzwyczajenia ktoś się może oburzać, nie? Tak jak się oburzali na styl Jezusa Chrystusa, no. Z kim ty się zadajesz? Oni jedzą i piją, a nie poszczą. Przecież wszyscy ci tacy bardziej pobożni prorocy jedli i tylko pościli, prawda? Więc takich schematów może być mnóstwo. Ale to nie o to chodzi. No i tyle. Dziękuję.